Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Dobrze Was widzieć. Chciałbym dzisiaj głosić jakby na temat tego, czym jest Kościół Jezusa Chrystusa. Chciałbym głosić o tym, czym Kościół jest, a czym Kościół nie jest. I od samego początku, od 22 lat, kiedy pojawiła się myśl, żeby założyć Kościół w Oleśnie, od samego początku to było coś, czym się będę dzielił, co mi przyświeca cały czas i rozumiem Kościół w taki sposób, czym będę się dzielił. I będę też dzielił się rzeczami, które bardzo często mogą się pojawić w naszym życiu, kiedy jesteśmy w Kościele już przez jakiś czas. One mogą się wedrzeć do naszego umysłu. I chciałbym wam dzisiaj o tym powiedzieć, bo pierwotną rolą Kościoła, pierwotna rola Kościoła to jest to, że Kościół jest szpitalem. To jest pierwotna rola Kościoła. To nie jest Kościół, który jest pełen doskonałych ludzi. Absolutnie tak nie jest. To nie jest Kościół, który jest pełen ludzi, którzy uważają, że jest wszystko super, że nic złego się nie dzieje w ich życiu, że żyją bezgrzesznym życiem. Nie, Kościół Jezusa Chrystusa z założenia jest miejscem, gdzie Chrystus przyciąga i przywołuje ludzi do Kościoła, którzy go potrzebują, którzy mają świadomość tego, kim są i potrzebują. I Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, wersety od 30 do 35, Biblia mówi tak. Jezus podjął ten wątek i powiedział. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha. Po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili. Pobili i uciekli, zostawiając blisko śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęścia, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z Lewitą. Przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym. Podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem, wsadził go na własne zwierzę, zabrał go do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę. Nazajutrz udał się do gospodarza i zapłacił 2 denary i powiedział: zadbaj o chorego, a cokolwiek ponad to wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. To jest historia o tak zwanym dobrym Samarytaninie. To jest historia o dobry Samarytanin. Samarytanie to byli ktoś, kto nie był mile widziany w kulturze żydowskiej. To był ktoś, kto wyznawał swego rodzaju judaizm, ale nie do końca oni dla Żydów byli kimś, co dla nich to było nie do zaakceptowania. To dla nich było nie do zaakceptowania i tych różnic między Samarytanami a Żydami było mnóstwo. I Chrystus przewrotnie podaje historię na temat tego, kto jest twoim bliźnim. Kto tak naprawdę jest twoim bliźnim? Czy bliźnim jest kapłan? Czy bliźnim jest Lewita? Czy bliźnim jest... No właśnie, dobry Samarytanin. Kto jest bliźnim? I tutaj chciałem wam w tej historii pokazać kilka rzeczy. Po pierwsze, chciałem wam pokazać jedną rzecz odnośnie historii o Samarytaninie i historii odnośnie nas. Jeśli zrozumiemy pewne rzeczy, będzie nam się żyć lepiej, będziemy mieli większą pojemność, aby żyć w przebaczeniu i będziemy mieli większą pojemność, aby żyć w taki sposób, aby inni ludzie czuli się przy nas bezpiecznie ze swoimi słabościami. Pierwsza podstawowa rzecz jest taka, że każdy człowiek jest chory. Lekarze mówią, nie ma ludzi zdrowych, są tylko źle zdiagnozowani. I troszkę tak jest, że my na całym świecie, jak my jesteśmy, każdy człowiek jest chory w jakiś sposób. O tym powiedział list do Rzymian, 3 rozdział, werset 23. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni Bożej chwały. Wszyscy. Tu nie ma opcji, że ktoś, nie, ja nigdy nie zgrzeszyłem. Jeśli mówisz, że nie zgrzeszyłeś, to czynisz z Boga kłamcę. Tak mówi pierwszy list Jana. My wszyscy zgrzeszyliśmy. Wszyscy jesteśmy tymi, którzy, wszyscy jedziemy na tym samym wózku, że wszyscy zgrzeszyliśmy. I albo już poddaliśmy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, albo tego jeszcze nie zrobiliśmy. Kiedy przychodzimy do Chrystusa, jedna rzecz się dzieje w naszym życiu, zmienia się nasza tożsamość, zaczynamy być nowym stworzeniem, stajemy się dziećmi Bożymi, jakkolwiek ciągle mnóstwo jest w nas do zmiany, tak? Myślę, że nie mamy wątpliwości. Popatrz sobie tak spokojnie na ten tydzień, który minął. Czy wszystko było w twoim życiu okej? Czy wszystko było okej? Czy nie miałeś głupich myśli? Czy nie powiedziałeś czegoś za dużo? Czy nie obejrzałeś za dużo? Czy nie posłuchałeś za dużo? Czy nie zrobiłeś pewnych rzeczy, które były po prostu grzeszne? I problem polega na tym, że my bardzo często myślimy, że grzech to jest coś, co jest widoczne. Tak, to trzeba palić, to trzeba pić, to trzeba się upijać, trzeba brać narkotyki, trzeba zdradzać żonę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale grzech w perspektywie Biblii odbywa się również na poziomie naszego umysłu, na poziomie naszych myśli, na poziomie naszego serca. A więc każdy człowiek, kochani, każdy człowiek jest chory. Druga rzecz jest taka, że każdy człowiek jest okradany i niszczony każdego dnia. Tak jak tutaj ten człowiek został pobity, tak samo ludzie na świecie są, nie są fizycznie bici, ale przychodzi ktoś, kto ich naprawdę nienawidzi. Tym kimś jest diabeł szatan, przychodzi i ich okrada, przychodzi i ich okłada, przychodzi, aby uczynić z ich życia koszmar. I to się dzieje każdego dnia. Ludzie na tym świecie cierpią. Ludzie na tym świecie cierpią. Ja mówię, dwa tygodnie temu byłem na Ukrainie i spotkałem się z pewnym, bo ja to mówiłem, ale nie wiem, czy mówiłem na kazaniu, i spotkałem się z pewnym kapelanem. Z kapelanem, który stał, chłopak może, ja wiem, 35 lat. I zacząłem z nim rozmawiać, on tam rozumiał po angielsku, jakoś się dogadaliśmy i ja mówię, to czym ty się zajmujesz? Mówi, ja spotykam się z żołnierzami, którzy idą na front. To jest moje ostatnie spotkanie z nimi. Przychodzę do nich, modlę się z nimi, modlę się, aby Bóg ich ochraniał, modlę się i doprowadzam ich do miejsca, aby oni wszyscy pojednali się z Jezusem Chrystusem, zanim pójdą na front. I patrzę na niego, na tą zniszczoną twarz, na łzy w oczach młodego człowieka. On nie powinien tak wyglądać. I on mówi, ja już tych ludzi później nigdy nie widzę. Zdecydowana większość z nich nigdy nie wraca. I rzeczywiście Ukraina jest miejscem, gdzie możemy to widzieć. Gdzie słyszymy o tym. Ale generalnie jak popatrzysz na cały świat, to cały świat cierpi. Wielu ludzi cierpi, wielu ludzi jest okradanych, wielu ludzi jest niszczonych. Tak jak ten człowiek w tej przypowieści o Chrystusa, każdy człowiek jest bliski śmierci. My musimy mieć świadomość, że tam są ludzie, może nie tutaj, ale tam są ludzie, którzy naprawdę cierpią. Modlimy się teraz o żonę Marcina Chrząszcza. Trójka dzieci. Ona ma raka w bardzo poważnym stadium. To są ludzie, którzy są w moim krysi wieku. To są ludzie, którzy do końca nie rozumieją, o co chodzi. Jest walka o życie tej kobiety. I generalnie co chwilę modlimy się o życie kogoś, słyszymy o śmierci kogoś, słyszymy, co się dzieje. Dlatego, że ten świat, w którym my żyjemy, nie jest zero-jedynkowy. Ten świat jest skomplikowany, ten świat jest pełen bólu, ten świat jest miejscem, gdzie ludzie cierpią. I w tej historii pojawiają się lewici. Pojawia się lewita. Lewita, który patrzy na tego pobitego człowieka i ignoruje go, zajmuje się swoimi rzeczami, idzie dalej. I teraz, żebyśmy zrozumieli, kim są lewici, to chcę wam opisać opis Lewitów. Lewici to jest plemię w Izraelu, które wywodzi się od Lewiego, jednego z 12 synów Jakuba. Kapłani Izraela byli grupą wykwalifikowaną do tego, aby zajmować się i brać odpowiedzialność za przybytek oraz świątynię w Izraelu. Wszyscy kapłani musieli być lewitami, ale według prawa nie wszyscy lewici byli kapłanami. Lewita to był ktoś, kto był kimś bardzo, bardzo religijnym. To był ktoś, kto był po prostu znał prawo Mojżesza na wylot. On był takim ekspertem, ale niekoniecznie był kapłanem. I teraz ciekawe jest to, w jaki sposób Chrystus pokazuje postawę Lewity, że on po prostu przeszedł obok bólu, przeszedł obok zranienia, przeszedł obok człowieka, który potrzebował pomocy, tylko dlatego, że wymagałoby to jego zaangażowania. Przeszedł pomimo. I kiedy patrzę na tą historię, to przypomina mi się od razu Ewangelia Łukasza, 18 rozdział, wersety od 9 do 14. Gdzie Jezus powiedział tak, zwrócił się również do tych, którzy byli pewni własnej sprawiedliwości. Chrystus mówi właśnie do takich lewitów. Do tych, którzy byli pełni własnej sprawiedliwości. A innymi gardzili, bo to jest tak, jeśli jesteś pewny swojej sprawiedliwości, że ty jesteś fantastyczny, wspaniały, bez błędu, że ty jesteś po prostu wow, że jesteś takim lewitą, to automatycznie gardzisz. Gardzisz tym, co słabe, gardzisz tym, co nie domaga. I dalej Biblia mówi tak. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się pomodlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak sobie w modlitwie pochlebiał. Jak można sobie w modlitwie pochlebiać? Stoisz przed świętym Bogiem, który widzi absolutnie wszystko. Nie, on nie widzi tylko tych wielkich grzechów. On widzi wszystko. Każdą myśl, każde słowo, każde spojrzenie i faryzeusz sobie pochlebiał. I modlił się tak, oby nigdy nie wyszła mu taka modlitwa z twoich ust. Boże, dziękuję ci, że nie jestem jak pozostali ludzie. I tu się pojawił pierwszy podstawowy problem. Bo dokładnie jesteś taki sam jak inni ludzie. Dokładnie taki jesteś. Dokładnie taki jesteś. Jak zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, czy choćby jak ten oto celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu. Oddaję 10. część wszystkich moich przychodów. Celnik zaś stanął daleko i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś i mówił, Boże, okaż miłosierdzie mnie, największemu z grzeszników. Konfrontacja z Bożą świętością to nie jest usprawiedliwienie twojej sprawiedliwości. Konfrontacja z Bożą świętością, konfrontacja z światłem, które wypływa z Bożej świętości, jest zawsze taka, że jesteś bardzo, ale to bardzo świadomy swojej grzeszności. Bardzo jesteś świadomy swojej grzeszności, bardzo jesteś świadomy swoich błędów. To cię po prostu powala, stoisz przed Bogiem, że Boże, po prostu tyle jeszcze we mnie jest do zmiany. I pomimo tego, że tyle jeszcze jest w nas do zmiany i kiedy oddałeś życie Chrystusowi, to Bóg dokładnie wiedział, kogo adoptuje, Bóg dokładnie wiedział, kogo zaprasza do swojej rodziny, Bóg dokładnie wiedział, kogo zaprasza do swojego szpitala. I dalej jest napisane tak, mówię wam, ten właśnie celnik poszedł do domu usprawiedliwiony, a nie tamten. Bo każdy, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. To jest zasada Bożego Królestwa. Nie ci, którzy sami siebie wywyższają, będą wywyższeni przez Boga. Ci, którzy uniżają się, ci, którzy mają świadomość, że ich serce jest złamane, że w ich sercu jest jeszcze tyle do zmiany, że nie wychodzą takie słowa: Boże, ja dziękuję Ci za to, że nie jestem jak ten, jak ta, jak tamci i tak dalej. Boże, ja dziękuję Ci za to. To jest obłudne, to jest faryzejskie, to jest coś, co totalnie nie podoba się Bogu. Ewangelia Marka, 2:16-17. I za to kocham Chrystusa, że On właśnie taki jest, że On właśnie przyszedł do takich ludzi. A gdy znawcy prawa należący do faryzeuszów zobaczyli, że jada z grzesznikami, a szczególnie celnikami, zaczęli podpytywać Jego uczniów, dlaczego On z takimi ludźmi zasiada przy jednym stole. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział im: chorzy, a nie zdrowi potrzebują lekarza. Nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Nie możesz przyjść do Chrystusa, Chrystus nie może cię zaakceptować, jeśli postrzegasz samego siebie, że wszystko z tobą jest okej. Że jesteś sprawiedliwy. Nie, potrzebujesz się spotkać z żywym Bogiem, z świętością Boga, spotkać się ze światłością Boga, który pokazuje ci, jaki jest prawdziwie twój stan. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to musisz zrozumieć jedną rzecz. Bez Chrystusa jesteś totalnie nikim. Ale z Chrystusem nie jesteś tym, z którym jest wszystko w porządku i wszystko okej. Tak nie jest. I chciałem wam pokazać coś, co nazywam gradacją Pawła. Apostoła Pawła. Mówimy o największym apostole w historii Nowego Testamentu, w historii świata. Największy apostoł. W 55 roku apostoł Paweł napisał pierwszy list do Koryntian. Ile apostoł Paweł napisał listów do Koryntian? Bardzo dobrze, co najmniej 2. Teolodzy uważają, że napisał 3, ale ten trzeci nie został opublikowany. Jakkolwiek napisał na pewno 2, które mamy w Biblii. I w 1 Koryntian w 15 rozdziale i 9 wersecie Paweł powiedział tak: ja bowiem jestem najmniejszy z apostołów, Paweł mówi o sobie, jestem najmniejszy z apostołów i nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. Oj, Paweł miał chyba problem z tym, że nie rozumiał Bożego przebaczenia. Paweł dokładnie rozumiał, czym jest Boże przebaczenie. Paweł dokładnie rozumiał, bo sam powiedział, że zapominam o tym, co jest za mną, zmierzam do tego, co jest przede mną. W liście do Filipian o tym mówił. Mówił o tym w drugim liście do Koryntian, kiedy mówił o nowym stworzeniu. Jakkolwiek Paweł miał świadomość tego, że jest najmniejszym z apostołów, i nie jestem godny nazywać się apostołem, ponieważ prześladowałem Kościół Boży. Co było nie tak z Pawłem? Ale idziemy dalej. Rok 60, ewentualnie 62. Paweł pisze list do Efezjan. 3:8. Mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych. Paweł mówi: mnie. Jestem najmniejszy ze wszystkich świętych. Dana została łaska, abym ogłosił poganom niezgłębione bogactwo Chrystusa. Czyli jak? Paweł w 55 roku mówi, że jest najmniejszym z apostołów. Kilka lat później mówi, że jest najmniejszym ze wszystkich świętych. I teraz jest hit, bo Paweł w liście, w pierwszym Tymoteusza, w 1 rozdziale, 15 wersecie, Biblia mówi tak. Wiarygodne to słowo, warte przyjęcia z całą otwartością, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, i Paweł mówi, z których ja jestem pierwszy. Inne Biblie angielskie mówią, z których ja jestem największy. Jak to jest możliwe? Mija 10 lat w zasadzie, i Paweł schodzi z pozycji, że jest najmniejszym z apostołów, później mówi, że jest najmniejszym ze wszystkich świętych, a później mówi, że jest pierwszym z grzeszników, że jest największym z grzeszników, którego Chrystus zbawił. Czyli co? Paweł nie ewoluował w swojej świętości i sprawiedliwości? Paweł pokazuje, co to znaczy spotykać się z Bogiem. Paweł był wzięty do trzeciego nieba. Paweł widział świętość Boga, widział Boga tak, jak nikt z nas tego nie doświadczył. Paweł miał potężne objawienie Nowego Testamentu. Paweł nie nawrócił się w normalny sposób, nawrócił się w spektakularny sposób. Paweł był niezwykle wykształconym człowiekiem, który władał kilkoma językami. Paweł był wychowany w szkole rabinistycznej Gamaliela, czyli w tamtych czasach najlepsza szkoła rabinistyczna, która była. I ten Paweł mówi, jestem najmniejszym z apostołów. Ten Paweł mówi, jestem najmniejszy ze wszystkich świętych. I kiedy jego życie zmierza do końca, Paweł mówi, że jest pierwszym z grzeszników. Jak to jest możliwe? To jest totalna kontra do tego, co my myślimy. Świadomość Boga, świadomość Jego świętości. Wiecie, powiem ci tak, jeśli nie jesteś świadomy świętości Boga, to nie jesteś świadomy swojej grzeszności, nie jesteś świadomy tego, kim jesteś, jesteś zaślepiony. Jesteś zaślepiony. Ale Chrystus przyszedł, aby zbawić nas, ale nigdy nie powiedział o nas przed naszym nawróceniem, że z nami jest wszystko w porządku. Powiedział, że wszyscy jesteśmy grzeszni. Kiedy się nawracamy, to nie oznacza, że my od razu z nami jest wszystko okej. Wcale tak nie jest. Jestem nawrócony 27 lat. Jest jeszcze mnóstwo rzeczy do zmiany w moim życiu. Mnóstwo. Ciągle upadam, ciągle popełniam błędy. Ciągle. Ciągle zdarza mi się zgrzeszyć. Ciągle. Wiecie, na co? Jeśli jestem tego świadomy, to mam totalną łatwość w przebaczaniu innym ludziom. To mam totalną łatwość w zrozumieniu grzeszności innych ludzi. Mam totalną łatwość. Ponieważ to, co powiedział apostoł Paweł, jeśli ktoś zgrzeszył przeciwko wam, to tak jak Chrystus wam odpuścił, tak wy mu odpuśćcie. Ja muszę zrozumieć Boże przebaczenie i w trudnych sytuacjach, w sytuacjach, kiedy ktoś mnie zrani, ja muszę po prostu przekazać to dalej. To, co mi dano, muszę przekazać dalej. Darmo wzięliście, darmo dawajcie. Ja za darmo otrzymałem przebaczenie i za darmo chcę je przekazywać dalej. A więc jak się zmieniamy? Pierwsza rzecz, którą widzimy, jeśli chodzi o tą opowieść o dobrym Samarytaninie, to widzimy, że ten dobry Samarytanin zostawił tam wino. Wino reprezentuje krew Chrystusa, która obmywa nas z grzechów. Nie obmywa cię z grzechów po prostu gorąca woda, nie obmywa cię z grzechów cokolwiek innego, obmywa nas z grzechów krew Chrystusa, ponieważ Chrystus stał się ofiarą za każdego z nas i Jego krew, która była przelana za nas, ona tylko ma moc mnie całkowicie oczyścić. Pierwszy list Jana, 1:7. Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, posłuchajcie, jak mamy żyć? W świetle, kiedy jesteś w świetle, widzisz dokładnie to, kim ty jesteś. Światło nie jest ci dane po to, aby obserwować innych. Światło jest ci dane po to, abyś widział swój stan. Jeśli żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Krew Jezusa, symbolizowana przez wino, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Ale my musimy mieć świadomość, że my jesteśmy ludźmi, którzy upadają, którzy są grzeszni, którzy mają tendencję do grzeszenia. To nie jest tak, że z nami jest wszystko okej. Absolutnie tak nie jest. Biblia mówi, nie ma nic niemożliwego dla wierzącego. No nie, nie ma nic. Nie ma nic. Mój znajomy został okradziony przez chrześcijan na kwotę 1 000 000 złotych. Inni chrześcijanie pożyczyli od niego pieniądze o wartości 1 000 000 złotych i nigdy mu nie oddali tych pieniędzy. Nie ma nic niemożliwego dla wierzącego. My ciągle i ciągle jesteśmy w procesie. Zostawił też tam, dobry Samarytanin zostawił olej. Olej reprezentuje Ducha Świętego, który nas leczy i odnawia. List do Tytusa, jest taki list. 3 rozdział, wersety od 5 do 6. Uczynił to nie z powodu naszych starań, ani nie w nagrodę za nasze dobre postępowanie czy uczynki, którymi pragnęliśmy zdobyć sobie w Jego oczach uznanie, lecz jedynie z uwagi na swe wielkie miłosierdzie. Co więcej, wprowadził nas również na drogę zbawienia przez odradzające i odnawiające obmycie w duchu uświęcenia, którym tak hojnie nas obdarował w Chrystusie Jezusie, naszym Zbawicielu. Duch Święty został nazwany duchem uświęcenia. Duch Święty, jak oliwa, on leczy nasze rany, on leczy nasze skaleczenia, on leczy wszystko w nas to, co jest chore, ale on również nas uświęca. Paradoks uświęcenia polega na tym, że my przez pozycję w Chrystusie jesteśmy święci. To się dzieje od razu w momencie, kiedy oddajesz życie Jezusowi, jesteś święty. Ale to nie oznacza, że żyjesz świętym życiem. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Zaczyna się, jest twoje życie, prowadzisz dalej swoje życie i jesteś w procesie uświęcenia. Czyli upadasz, powstajesz, upadasz, powstajesz, upadasz, powstajesz, upadasz, powstajesz i Duch Święty cały czas mówi do ciebie, koryguje twoje zachowanie, na lewo i prawo koryguje twoje zachowanie, mówi do ciebie przez słowo, jeśli masz relację z Jego Słowem, jeśli masz relację z Nim, Duch Święty cię koryguje. I teraz przechodzimy jakby do meritum tego, co tutaj jest, dlatego że ten człowiek, ten dobry Samarytanin, powiedział, że on za wszystko zapłaci. Widzisz, twoje uświęcenie, twoje zbawienie, a twoje rany nie są leczone za darmo. To nie jest za darmo. Absolutnie tak nie jest. Dlatego, że pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, 20 werset mówi tak, gdyż za ogromną cenę zostaliście kupieni. Chwalcie zatem Boga w waszym ciele. Za co my zostaliśmy kupieni? Ty nie zostałeś po prostu, nie wiem, za to wszystko ktoś zapłacił. Za to wszystko zapłacił Jezus. Za to wszystko zapłacił Chrystus, przelewając krew i oddając swoje życie na krzyżu. Za to wszystko zapłacił Chrystus. Zostaliśmy drogo kupieni. Jesteś własnością Chrystusa, bo On cię drogo wykupił. Jezus umarł za ciebie. Amen? Ewangelia Jana, 1 rozdział, 17 werset. To jest coś, co dobrze byłoby nam zrozumieć. O ile bowiem prawo zostało nadane przez Mojżesza. Prawo to jest 613 przykazań. Skondensowane, jeśli chodzi o prawo moralne, do 10 przykazań. Nikt nie był w stanie wypełnić, poza Chrystusem, nikt nie był w stanie wypełnić nawet 10 przykazań, nie mówiąc o 613. Mojżesz, kiedy przyniósł prawo, kiedy pojawiło się to 613 przykazań, to prawo nie pojawiło się po to, aby nas zmienić. Prawo pojawiło się wtedy, zostało nam dane po to, jak mówili do Rzymian, aby ukazać naszą grzeszność. Ukazać to, że my sobie sami nie poradzimy i potrzebujemy kogoś, kto nam pomoże, aby nas zbawił. Prawo zostało dane po to, aby doprowadzić nas do miejsca kapitulacji, abyśmy klękli przed Bogiem i poddali Mu swoje życie, poddali Mu swoje wysiłki, abyśmy stanęli przed Nim i wołali do Niego o pomoc. Po to zostało dane prawo. Prawo nie zostało dane dla sprawiedliwych, prawo zostało dane dla niesprawiedliwych, abyśmy ogłosili swoją upadłość, abyśmy ogłosili swoją nieumiejętność, abyśmy klękli i powiedzieli, Boże, ja Ciebie potrzebuję. I tak wyglądał cały Stary Testament. Prawo nikogo nie przyprowadziło do doskonałości. Nikt w Starym Testamencie nie był doskonały. Natomiast Jan mówi, łaska i prawda nastały dzięki Jezusowi Chrystusowi. Co nastało dzięki Jezusowi Chrystusowi? Po pierwsze łaska. A co to jest łaska? Niczym niezasłużona przychylność Boga do ciebie. W żaden sposób sobie na to nie zasłużyłeś, co zrobił dla ciebie Bóg i co chce zrobić dla ciebie Bóg. W żaden sposób. A więc łaska przyszła przez Chrystusa i przez Chrystusa przyszło co? Przyszła prawda. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Widzisz, jest niebezpieczeństwo przeakcentowania tylko łaski, jest niebezpieczeństwo przeakcentowania tylko prawdy. Wiemy o tym, że prawda bez łaski jest nieskuteczna, bo prawo nikogo nie przyprowadziło do zmiany. Przykazania, same przykazania nikogo nie doprowadzą do zmiany. Jest potrzebna łaska. Jest potrzebna łaska, dlatego Duch Święty jest nazywany Duchem Łaski. I Nowy Testament jest przymierzem, gdzie Bóg mówi, najpierw dostajesz łaskę, a potem jest wymagana od ciebie prawda. I ta prawda nie jest ci aplikowana od razu, zrzucona na głowę, takie są wymagania względem ciebie. Nie. Jak znasz Boga, jak żyjesz z Bogiem, to Bóg nie zajmuje się wszystkim w naszym życiu. Amen. Nie zajmuje się wszystkim. Bóg zajmuje się krok po kroku pewnymi rzeczami. Jeśli masz jakieś pojęcie o terapii, a ja mam znajomego Jarka Wasilewskiego, który prowadzi ośrodek dla uzależnionych w Janowicach. To kiedy jesteś w terapii, to nie jest tak, że oni cię doprowadzą do ostatniego kroku po pierwszym spotkaniu. Nie. To jest czas, który jest potrzebny. Musisz się tym zająć, zanim zajmiesz się tym. Musisz się tym zająć, zanim pójdziemy dalej. Jeśli nie zajmiesz się tym, to nic się nie zmieni. Prawo chce od nas natychmiastowej zmiany. Ale Bóg jest Bogiem łaski, Bóg jest Bogiem uświęcenia. Duch Święty, który mieszka w nas, zmienia nas, przemienia nas i prowadzi nas krok po kroku, aby się zmieniało nasze życie. Kiedy współpracujesz z Bogiem, twoje życie się zmienia. Ja 27 lat temu byłem okropnym człowiekiem. Okropnym. Mnóstwo się zmieniło w moim życiu, mnóstwo się zmieniło w Krysi życiu, mnóstwo się zmieniło w naszym życiu. Od 97 roku, od 2 marca, mnóstwo się zmieniło w naszym życiu. Bóg przemienił nas całkowicie i wiemy, że tylko dzięki łasce i prawdzie wprowadzanej w Jego tempie, w Jego sposób, nasze małżeństwo, już za chwilę będziemy mieli 25 lat małżeństwa. To jest ćwierć wieku. Ćwierć wieku jesteśmy ze sobą. Czy to jest dużo w porównaniu do innych małżeństw? Na pewno nie. Ale ćwierć wieku to wszystko, przez co przeszliśmy w naszym życiu. I to, że jesteśmy razem, i to, że ciągle trzymamy się razem, i to, że chcemy ciągle się zmieniać razem, to pokazuje Bożą łaskę. Bożą łaskę, że Bóg nas po prostu kocha, Bóg nas zmienia, Bóg nas przemienia i Bóg nas nigdy nie zrezygnuje. A więc co nas przemienia, kochani? Łaska i prawda. Jeśli zamienisz kolejność, to życzę ci powodzenia. Łaska to jest niczym niezasłużona Boża przychylność. Bez Bożej łaski nie jesteś w stanie wypełniać prawdy Bożego Słowa. Nie jesteś. Jeśli wychowujesz dzieci tylko i wyłącznie w oparciu o prawdę, robisz mu potężną krzywdę. Robisz mu potężną krzywdę. I zobaczysz to dopiero wtedy, kiedy twoje dzieci staną się nastolatkami. Wtedy to dopiero zobaczysz. Kiedy pewne rzeczy zaczną wypływać z twojego dziecka. Nie można dziecka wychowywać tylko w oparciu o prawdę. Twoje dziecko potrzebuje łaski. Twoje dziecko potrzebuje łaski. Twoje dziecko potrzebuje mieć możliwość popełniania błędów. Tak jak Bóg patrzy na nas, Bóg daje ci możliwość popełniania błędów. Bóg nie wymaga perfekcji od ciebie. Sama łaska bez prawdy doprowadzi nas do miejsca totalnego rozpieszczenia i nic się nie będzie zmieniać w naszym życiu. Natomiast sama prawda doprowadzi nas do legalizmu. będziemy poprawnie sformatowanymi faryzeuszami, którzy będą się modlić: Boże, ja dziękuję Ci za to, że nie jestem taki jak oni. Będziesz wymieniał swoje zasługi, że pościsz, że dajesz, że jesteś hojny i tak dalej. To do tego cię doprowadzi prawda. Jeśli będziesz tylko się trzymał prawdy. Prawda jest ważna, ale prawda bez łaski jest absolutnie, pozostaje tylko legalizmem. Praktycznie co nas zmienia? List do Rzymian, 12 rozdział, 2 werset. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. O czym mówi apostoł Paweł? Niech was przeobraża nowy sposób myślenia. Ja pamiętam, jak ja oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi w 97 roku i bardzo szybko przeczytałem cały Nowy Testament. Jak przeczytałem ten cały Nowy Testament, to ta ilość wiedzy, ilość informacji mnie po prostu zgniotła. Mówię, Boże, to jest niemożliwe, to w ogóle to jest niemożliwe do wypełnienia. To jest w ogóle. Jeszcze przeczytałem sobie kazanie na górze, to już w ogóle mnie to zgniotło. Mówię, Boże, to jest nierealne. To jest nierealne. Ale Bóg każdego dnia, kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy jesteśmy regularnymi czytaczami Bożego Słowa, kiedy najpierw patrzymy na swoje życie, i Bóg do nas mówi, to w tym momencie zaczynamy widzieć, że tu jest problem, tu jest problem. I kiedy zaczynamy się zmieniać, to zaczyna się zmieniać nasze myślenie. Jestem produktem Pana Boga po 27 latach, po 27 latach chrześcijaństwa. Jestem produktem ciągłej zmiany myślenia. I teraz w tym czasie, w którym jestem, to jest bardzo trudny czas. A to, czym się posiłkuję, to posiłkuję się Bożym Słowem. Posiłkuję się ludźmi, którzy są nade mną. Posiłkuję się ludźmi, którzy są moimi przyjaciółmi. Posiłkuję się ludźmi, którzy każdego dnia pytają, co u mnie, jak się mam i tak dalej. Ale przede wszystkim posiłkuję się Bożym Słowem. Dzisiaj rano, kiedy się obudziłem, Bóg po prostu pokazał mi pewne rzeczy, które wniosły niesamowity spokój do mojego umysłu. Które pokazały mi pewne rzeczy z zupełnie innej perspektywy. Kiedy zacząłem to wszystko rozumieć. Słowo Boże, oczywiście to, co mi Bóg pokazał, jest w Bożym Słowie. Słowo Boże to jest pierwsza rzecz, której Bóg używa do przemiany nas. Druga rzecz, drugi list do Koryntian, 3 rozdział, wersety od 17 do 18. Pan bowiem jest duchem, a gdzie jest duch Pana, tam jest wolność. My wszyscy więc odsłoniętą twarzą, odbijając niczym zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz jej samej z chwały w chwałę. Paweł w drugim liście do Koryntian mówi o tym, że to, co nas przemienia, to przemienia nas Boża obecność. Ja nie wiem, jak ty masz, ale jeśli tak nie masz, to coś jest mocno nie tak. Mnie zmiękcza Boża obecność. Mnie to zmiękcza. Mnie zmiękcza czas uwielbienia. Mnie zmiękcza to, kiedy Duch Święty w czasie uwielbienia mówi do mnie. Kiedy jest Boża obecność, to mnie przemienia. Nie wyobrażam sobie, że idę, spędzam czas z Bogiem, przychodzi Boża obecność, modlę się, uwielbiam Pana Boga, jestem z Nim. Bóg coś mówi do mnie, czytam Boże Słowo, wychodzę stamtąd i później kłócę się z moją żoną. To jest nierealne. To znaczy, że coś jest nie halo. To znaczy, z kim ja się spotkałem. Z kim ja się spotkałem, kiedy Boża obecność mnie nie przemienia. Boża obecność mnie zmiękcza. Boża obecność powoduje, że moje serce jest totalnie mięsiste. To Bóg czyni. Przez swoje słowo Bóg czyni to przez swoją obecność, że jesteśmy zmiękczani przez Niego. Ja uwielbiam obserwować ludzi. Jak oni się zachowują, kiedy przychodzi Boża obecność? Co się dzieje z ludźmi, kiedy przychodzi Boża obecność? Bo jeśli my jesteśmy zatwardziali, kiedy przychodzi Boża obecność, to jest potężna choroba serca. To jest potężna choroba serca. Nasze serca się zmiękczają w Jego obecności. Kiedy jesteś w uwielbieniu, nasze serce się zmienia w Jego obecności. Mówię, Boże, przemieniaj mnie, bo Bóg wie, że kiedy jestem w Jego obecności, kiedy On chce powiedzieć mi coś trudnego do mojego życia, to moje serce musi być zmiękczone. Moje serce musi być zmiękczone. I trzecia rzecz, której używa Bóg do przemiany nas, to jest to, z czym mamy największy problem, to są inni ludzie. To jesteś ty, to jestem ja, to jest każda osoba, która siedzi w tym miejscu, to jest osoba, która siedzi w Biedronce, to są szefowie w twojej pracy, to są twoi pracownicy, ci wszyscy ludzie, którzy cię otaczają, czy są chrześcijanami, czy nie są chrześcijanami, Bóg ich używa, aby cię kształtować. Nie wiem, czy masz świadomość. Przypowieści Salomona, 27 rozdział, werset 17. Żelazo ostrzy się żelazem, a człowieka ostrzy człowiek. Tak powiedział Salomon. Jak bierzesz żelazo, to żeby wyostrzyć żelazo, to ostrzysz je drugim żelazem. Ale nasze zachowanie ostrzy drugi człowiek. I może tak być, że niektórzy trudni ludzie w twojej pracy, w twoim domu, gdziekolwiek, to są ludzie, których Bóg dał, aby zmienić coś w tobie. Aby zmienić coś w tobie. Może tak być? Czy już jest tak fantastycznie z nami, że jesteśmy tacy fantastyczni? Bóg używa wszystkiego, używa słowa, swojej obecności, ale Bóg też używa ludzi, aby nas przemieniać. List do Galacjan, 6 rozdział, wersety od 1 do 4. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Uważajcie przy tym na siebie, abyście wy nie ulegli pokusie. Jedni drugich brzemiona noście. W ten sposób wypełnicie prawo Chrystusa, jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, zwodzi samego siebie. Niech każdy poddaje próbie swoje własne postępowanie, da mu to powód do chluby z tego, co sam osiągnął, a nie z tego, jak wypadł na tle innych. To jest piękny werset. Paweł mówi w liście do Galacjan, mówi jedną rzecz, że jeśli ktoś zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Ja wam coś powiem o Kościele. Kościół jest miejscem ludzi, którzy również upadają. Jest tak, czy nie jest? Kościół jest miejscem ludzi, gdzie czasami ludzie się bardzo mocno gubią. Najgorsze w tym wszystkim jest być pastorem. Najgorzej. Bo o wszystkim wiesz. Bo ludzie potrzebują pomocy. I celem człowieka upadającego, który upada, celem nie jest podejść do niego, przytrzymać mu głowę, aby się wykrwawił i umarł do końca. To w ogóle nie jest cel chrześcijaństwa. Celem jest to, o czym mówi Paweł, jeśli jesteście duchowi, to poprawiajcie takiego, ale jak? W duchu łagodności. Uważajcie przy tym na siebie, abyście wy nie ulegli pokusie, bo my wszyscy jesteśmy narażeni na pokusę. Każdy z nas. Każdy z nas jest narażony na pokusę. Każdy z nas. I dalej Biblia mówi, jedni drugich brzemiona noście. Co to znaczy? Co to znaczy? Jeśli jest mi ciężko, jeśli mam jakiś ciężar na plecach, jeśli jest mi źle, to naszą odpowiedzialnością nie jest dorzucić ciężaru, tylko naszą odpowiedzialnością jest podejść i powiedzieć, jak mogę ci pomóc. Jak mogę ci pomóc? To jest dla mnie chrześcijaństwo. Jak mogę ci pomóc? Widzisz, ja mam, uwierz mi, że mam szerszą perspektywę ludzkich problemów w chrześcijaństwie niż ty. Bardzo szeroką. Generalnie słyszałem o wielu, 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 wielu rzeczach, które zrobili chrześcijanie. Nie mówię o Oleśnie, mówię ogólnie. I celem zawsze nie jest dobić. Celem zawsze jest przyjść i w duchu łagodności porozmawiać. Jak napomnieć, to napomnieć, ale głównie zadać pytanie, jak mogę ci pomóc? Jak mogę ci pomóc? Widzę, co się stało, nie chcę cię skreślać. Jak mogę ci pomóc? Co mogę zrobić dla ciebie? Jak mogę ci pomóc? W ten sposób wypełnicie prawo Chrystusa. Prawo Chrystusa polega na tym, że mamy kochać Boga i swojego bliźniego jak siebie samego. Jeśli bowiem ktoś uważa, i tu jest problem, tu jest ten problem, jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś, będąc niczym, zwodzi samego siebie. To jest problem, kiedy my nie mamy łaski względem innych ludzi. To jest problem, że za dużo myślimy na swój temat. Jeśli myślimy za dużo na swój temat, myślimy o sobie jako, że jesteśmy tacy wspaniali, cudowni i niezwykli, to ciężko będzie ci pomóc jakiemukolwiek człowiekowi. Zadaj sobie pytanie. Czy Kościół to ma być szpital, czy to ma być wystawa pięknych statuetek, które uważają, że są wspaniałe, cudowne i nie ma już nic do zmiany? Chcę powiedzieć jak Paweł. Jest we mnie mnóstwo błędów. Popełniłem mnóstwo błędów. Mnóstwo. Wiele razy powiedziałem za dużo, wiele razy zrobiłem za dużo, wiele razy. Ale powiem wam o jednej rzeczy. Ja znam Boga. Ja znam Boga, który jest tak samo łaskawy względem mnie, jak i ciebie. Ja znam Boga. Przez 27 lat ja naprawdę wiem, jaki jest Bóg. Ja wiem, jaki jest mój Bóg. I przeczytałem w Bożym Słowie fragment, który rozwalił mi mózg. Pierwsza Królewska, 15 rozdział, 5 werset. Dawid bowiem uczynił to, co prawe w oczach Pana i przez całe życie nie odstąpił od niczego, co mu przykazał. Poza sprawą Uriasza Hetyty. To jest ciekawe podsumowanie życia Dawida. Generalnie Dawid czynił to, co prawe w oczach Pana i przez całe swoje życie nie odstąpił od niczego, co mu przykazał, poza sprawą Uriasza Hetyty. Powiem wam, o co chodzi z Uriaszem Hetytą. Dawid przespał się z Batszebą, która była żoną Uriasza, żołnierza Dawida. Doprowadził do śmierci w sprytny sposób jako król doprowadził do śmierci Uriasza, czyli męża Batszeby. Ludzie religijni dają krzyżyk i mówią: Dawidzie, po tym, co zrobiłeś, to jest koniec. Ale Bóg patrzy inaczej. Ale Bóg patrzy inaczej. Bóg patrzy w taki sposób, że skoro powołał Dawida, to wiedział, co zrobi Dawid w pewnym momencie w swoim życiu. Wiedział, że przyjdzie moment, kiedy Dawid potężnie upadnie, że dojdzie do cudzołóstwa, że dojdzie do morderstwa, że popełni fatalny, fatalny grzech. I Bóg wziął to na siebie i mówi: ja chcę tego człowieka z tym wszystkim, kim on jest. Biblia mówi: Dawid czynił to, co prawe w oczach Pana i przez całe życie nie odstąpił od niczego. Dawid starał się cały czas wypełniać Bożą wolę dla swojego życia. Dawid uwielbiał Boga, Dawid napisał prawie połowę psalmów. Dawid był niesamowity i pomimo tego wszystkiego, co się wydarzyło w jego życiu, pomimo potężnego upadku, Bóg nigdy z niego nie zrezygnował. Nigdy. I każdy król później w Izraelu i Judzie był porównywany do Dawida, że nie był taki jak król Dawid. Bóg nigdy nie zmienił zdania odnośnie tego, że jest to człowiek według Bożego serca. Bóg nigdy nie zmienił zdania. Nigdy nie zmienił zdania. My w Nowym Testamencie jako Kościół musimy być przede wszystkim szpitalem dla ludzi. Gdzie każdy ma prawo upaść. Gdzie każdy ma prawo popełniać błędy. Ale ja nie będę biegał nad ludźmi i wyżywał się za ich grzechy. I wyżywał się za ich upadki. Ja nie będę tego robił. Nie będę tego robił. Bo mam świadomość tego, kim ja jestem. Bo mam świadomość swojej ułomności. Powiem Ci, jeśli nie masz świadomości swojej ułomności, swojej grzeszności, to jest oznaka tylko jednej rzeczy. Ty nie masz bliskiej relacji z Bogiem. Ja pamiętam, jak John Bevere, wielki kaznodzieja, opisywał w swoim kazaniu na temat bojaźni Bożej, jak przyjechał kiedyś na nabożeństwo w Brazylii. Przyjechał na to nabożeństwo i nagle zaczyna się uwielbienie. On za chwilę ma wejść i głosić kazanie. I patrzy, a ludzie sobie siedzą na komórkach w czasie uwielbienia. Pastorzy, to było dla pastorów konferencja i nagle mówi: Boże, co tu się dzieje? Ci ludzie w ogóle nie są zainteresowani tym, aby oddać Ci chwałę. I Bóg powiedział do Johna Bevere'a: wyjdź i skonfrontuj to. Wyobrażasz to sobie? Jesteś na konferencji chrześcijańskiej, wychodzisz przed kilka tysięcy niezwykłych chrześcijan, tylko pastorów, i ty masz ich skonfrontować. I John Bevere wyszedł i ich skonfrontował. Kiedy ich skonfrontował, kiedy zaczęli wołać do Boga, przyszła Boża obecność w tak potężny sposób. W tak potężny sposób, że John Bevere mówi, do dzisiaj się wspomina tą historię, że ludzie mieli wrażenie, jakby samolot przeleciał nad dachem tej całej hali. Był jeden problem, tam nie było nigdzie lotniska, tam nigdzie samoloty nie latały. Przyszła tak potężna Boża obecność, że ludzie padli na kolana i każdy z nich był świadomy dwóch rzeczy: świętości Boga i swojej grzeszności. Nasz Bóg jest święty. Nasz Bóg wzywa nas do świętości. Ale nasz Bóg wymaga tego również od nas, abyśmy byli ludźmi, którzy są łaskawi względem siebie nawzajem. Bo Biblia mówi o tym, choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, to co? To przestaje być sprawiedliwym? Wiecie, jak sprawiedliwy 7 razy upadnie, to już nie, to już koniec, to już nie jest sprawiedliwe. Choć sprawiedliwy 7 razy upadnie, to i tak powstanie. To jest Kościół. miejsce niedoskonałych ludzi. Kościół ludzi, których Chrystus postanowił nazwać braćmi i siostrami. Kościół pełen niedoskonałości. To jest kościół ludzi, którzy mają dużo, dużo, dużo za swoim kołnierzem. Dużo mają za dużo, którzy popełnili dużo błędów. Z takich ludzi umarł Jezus. Takich ludzi wzywa Bóg, abyśmy doznawali przemiany. Widzisz, potężny grzech Dawida nie zdyskwalifikował Dawida. Potężny grzech Dawida nie zdyskwalifikował Dawida. To nie grzech ma ostatnie słowo, ale Bóg. Ale Bóg. I pewien pastor Andy Stanley powiedział coś takiego. Jeśli Bóg miałby mnie oskarżyć o to, że z czymś przesadziłem, to wolę przesadzić z łaską, aniżeli z prawdą i prawem. Ja wolę przesadzić z łaską, aniżeli mam przesadzić z prawem, ze swoją sprawiedliwością. Są takie momenty, albo tego nie powiem, ale są takie momenty, kiedy wychodzi na jaw to, kim my naprawdę jesteśmy. Kochani, czy chcemy być szpitalem, gdzie możemy upadać, gdzie możemy popełniać błędy, gdzie ludzie mogą się zmagać z różnymi rzeczami? Czy chcemy być miejscem statuetek świętości? Wspaniali, najlepsi, z nieporozumienia. Nigdy w życiu nie przyszła mi do głowy modlitwa: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem taki jak on, nie jestem taki jak ona, nie jestem taki jak oni. Nigdy to się w głowie w ogóle nie mieści. Chciałbym, kochani, żebyśmy się pomodlili, abyśmy powstali i się pomodlili, abyśmy wejrzeli w swoje serce, abyśmy wejrzeli w swoje serce, abyśmy wejrzeli w swoje serce, popatrzyli nie na prawo, nie na lewo, ale żebyśmy popatrzyli w swoje serce. Panie Jezu, ja chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Chcę się modlić o każdą osobę, która tutaj jest. Chcę się modlić, Panie, o moje siostry, o moich braci. Chcę się modlić przede wszystkim o siebie, Panie. Niech moje serce jest łaskawe, niech moje serce tryska łaską, niech moje serce jest pełne zrozumienia, Panie, Twojej łaski, Twojej świętości. Panie, jestem pierwszy, który chce się przyznawać do swoich błędów, do swoich grzechów, do swoich upadków. Proszę Cię, Duchu Święty, proszę Cię, Duchu Święty, o Twoją łaskę, proszę Cię o Twoje błogosławieństwo, Królu. Niech przychodzi Twoja łaska, Panie. Niech przychodzi Twoje błogosławieństwo, Panie. Przemieniaj nas, Panie, zmieniaj nas i uwalniaj nas, Duchu Święty. Chcę Cię, Panie, błogosławić, chcę Cię, Panie, wywyższać i chcę się modlić, aby Twoja dobroć przemieniała nas i zmieniała nas. Panie, my ciągle potrzebujemy Twojej przemiany, my ciągle potrzebujemy Twojej zmiany, Jezu. Niech Twoje imię będzie uwielbione, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.